Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Świat stanie się lepszy tylko wtedy, gdy tworzyć się będzie kulturę spotkania z każdą osobą ludzką. Pisze o tym papież Franciszek w swoim pierwszym orędziu na Dzień Migranta i Uchodźcy.
Benedykt XVI napisał list do włoskiego popularyzatora ateizmu. Stwierdza w nim, że nie jest to ateizm, ale swoista religia matematyczna.
Obrońcy życia apelują do polskich posłów o prawo chroniące dzieci chore i upośledzone.
24 września na serwis informacyjny zapraszają Krzysztof Bronk
i Leszek Wilczak.
Migranci i uchodźcy ku lepszemu światu. Taki tytuł nosi zaprezentowane dziś w Watykanie papieskie orędzie na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W swoim pierwszym przesłaniu na ten dzień, który Kościół katolicki obchodzić będzie już po raz setny z kolei, Ojciec Święty nawiązuje do nauczania swych poprzedników na stolicy Piotrowej. Podejmuje stwierdzenie Benedykta XVI, że rosnące zjawisko przemieszczania się ludności jawi się obecnie jako znak czasów.
Z chrześcijańskiego punktu widzenia również w zjawiskach migracyjnych występuje napięcie między pięknem stworzenia a tajemnicą grzechu, pisze Franciszek. Solidarnością i gościnnością, gestami braterstwa i zrozumienia kontrastują odrzucenie, dyskryminacja, handel połączony z wyzyskiem, bólem i śmiercią. Niepokój budzą przede wszystkim sytuacje, w których migracja jest nie tylko przymusowa, ale wręcz urzeczywistniana poprzez różne formy handlu ludźmi i ich zniewolenia. Jednak migranci i uchodźcy z ufnością i nadzieją pragną lepszej przyszłości dla siebie i bliskich.
Co oznacza tworzenie lepszego świata, pyta papież. Wyjaśnia, że trzeba dążyć do autentycznego, integralnego rozwoju, zabiegać o godne warunki życia dla wszystkich, o zaspokajanie we właściwy sposób potrzeb ludzi i ich rodzin, o poszanowanie świata stworzonego przez Boga. Świat może stać się lepszy tylko wtedy, gdy uwagę skupi się głównie na osobie, gdy promocja osoby jest integralna, obejmuje wszystkie jej wymiary wraz z wymiarem duchowym, gdy nie zaniedbuje się nikogo, również ubogich, chorych, więźniów, potrzebujących i przybyszów, gdy potrafi się przejść od kultury odrzucania do kultury spotkania i gościnności.
Ojciec Święty zauważa, że wstrząsająca jest liczba ludzi, którzy emigrują z jednego kontynentu na drugi. Dzisiejsze ruchy migracyjne stanowią największe w całych dziejach zjawisko przemieszczania się osób, jeśli nie ludów. Uciekając od nędzy bądź prześladowań w poszukiwaniu lepszych perspektyw lub by ratować życie, miliony ludzi wyruszają w podróż jako migranci z nadzieją, że spełnią się ich oczekiwania. Tymczasem spotykają się z nieufnością, zamknięciem i odrzuceniem. Nieraz wręcz rani się ich ludzką godność.
Ojciec Święty uwydatnia konieczność przezwyciężenia uprzedzeń względem migrantów, których przybycie budzi często w lokalnych społecznościach podejrzenia i wrogość. Trzeba tu przejść od postawy obronnej, nacechowanej lękiem, brakiem zainteresowania i tendencją do marginalizacji, do postawy opartej na kulturze spotkania, jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i braterski, lepszy świat. Ważną rolę w tej zmianie mogą spełnić media.
Każda istota ludzka jest dzieckiem Boga, przypomina papież. Odciśnięty jest w niej wizerunek Chrystusa. Chodzi zatem o to, byśmy dostrzegali jako pierwsi i pomagali innym widzieć w migrancie i uchodźcy nie tylko problem, z którym trzeba się zmierzyć, ale brata i siostrę, których należy przyjąć, szanować i kochać. Są oni okazją, którą daje nam opatrzność, byśmy wnosili wkład w budowanie sprawiedliwszego społeczeństwa i bardziej otwartej wspólnoty chrześcijańskiej w zgodzie z Ewangelią, podkreśla Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Bóg zawsze nam towarzyszy, jest blisko nas, w ten sposób zareagował na nasz grzech, mówił papież Franciszek podczas porannej mszy. W homilii skoncentrował się na słowach psalmu: pójdziemy z radością do domu Pana.
Zarówno w chwilach trudnych, jak i pięknych, jedno jest niezmienne. Jest z nami Pan, nigdy nie opuszcza swego ludu. Ponieważ Pan Bóg w owym dniu grzechu pierworodnego, podjął decyzję, dokonał wyboru, postanowił dzielić ze swym ludem jego dzieje. I Bóg, który nie ma dziejów, bo jest wieczny, zechciał tworzyć historię, iść blisko swego ludu, co więcej, stać się jednym z nas, iść z nami w Jezusie. To nam pokazuje pokorę Boga.
W Franciszek zauważył, że właśnie w tej pokorze przejawia się też wielkość Boga. Ludzie się od Niego oddalali, grzeszyli, popadali w bałwochwalstwo, a On zawsze czekał. Towarzyszył zarówno grzesznikom, jak i pysznym. Tak wiele przecież zrobił, by przemienić pyszne serce faryzeuszów, przypomniał Ojciec Święty.
Humilta, Dio sempre aspetta.
Pokora. Bóg zawsze czeka i jest blisko. Na tym polega pokora Boga. I Kościół, tak jak w dzisiejszym psalmie, z radością opiewa tę pokorę Boga, który nam towarzyszy. Pójdziemy z radością do domu Pana. Idźmy z radością, bo On nam towarzyszy, jest z nami. Również w życiu osobistym Pan Jezus nam towarzyszy. Poprzez sakramenty. Sakrament nie jest jakimś magicznym rytem. Jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. To On nam towarzyszy. A skoro On wszedł w nasze dzieje, to i my wchodzimy choć po trosze w Jego dzieje. A przynajmniej prośmy Go, byśmy pozwolili Mu pisać naszą historię.
Papież zatwierdził przewodniczących i sekretarzy dwóch kolejnych dykasterii Kurii Rzymskiej aż do końca ich pięcioletniej kadencji, które są obecnie w toku. Chodzi o papieskie rady do spraw laikatu, na czele której stoi kardynał Stanisław Ryłko, i Justitia et Pax, którą kieruje pochodzący z Gany kardynał Peter Turkson. W przypadku pierwszej ze wspomnianych dykasterii Franciszek zatwierdził też aż do końca bieżącego roku jej członków i konsultorów.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Benedykt XVI napisał list do włoskiego matematyka i popularyzatora nauki Pier Giorgia Odifreddiego. Jest on znany z agresywnej walki z chrześcijaństwem oraz propagowania ateizmu. Nieobce są mu zapędy totalitarne. Domagał się na przykład przymusowej aborcji w sytuacjach, gdy płód ma małe szanse na osiągnięcie życiowej pomyślności. Przed 2 laty napisał książkę, w której zestawia swój ateizm z głównymi tezami wprowadzenia do chrześcijaństwa Józefa Ratzingera.
Benedykt XVI dziękuje za wnikliwą lekturę tego tekstu. Przyznaje, że w książce Odifreddiego znalazł fragmenty, które czytało się przyjemnie i z pożytkiem. Nie ukrywa jednak, że jest zdziwiony pewną agresywnością i nieprzemyślaną dostatecznie argumentacją, które spotkał w tej książce. Odpowiadając na niektóre zarzuty włoskiego pisarza, papież senior zgadza się, że w najściślejszym ujęciu nauką jest jedynie matematyka. Dodaje jednak, że każda szczegółowa dziedzina wiedzy ma swoją specyficzną formę naukowości.
Powinien pan przynajmniej uznać, że na polu historii i myśli filozoficznej teologia ma trwałe rezultaty, pisze Benedykt XVI. Precyzuje, że zadaniem teologii jest podtrzymywanie więzów religii z rozumem i rozumu z religią. W dialogu z Habermasem wykazałem, że zarówno religia, jak i rozum mają swoje patologie, niekiedy bardzo niebezpieczne, przypomina papież senior. Dlatego też potrzebują one siebie nawzajem.
Polemizując z tezami Odifreddiego, Benedykt XVI pokazuje, że promowany przez niego ateizm jest w istocie religią matematyczną, która zastępuje Boga bliżej nieokreśloną naturą. Religia ta milczy jednak na temat 3 podstawowych dla człowieka kwestii – wolności, zła i miłości. Niezależnie od tego, czy neurobiologia mówi nam coś o wolności, jest ona obecna w dramacie naszych dziejów jako czynnik decydujący i zasługujący na uwagę, pisze papież senior.
Odnosząc się również do tych części książki, które w jego przekonaniu nie są godne Odifreddiego jako naukowca, Benedykt XVI odsyła autora do poważnych publikacji na temat Jezusa jako postaci historycznej. Zaś instrumentalne posługiwanie się skandalami obyczajowymi w Kościele, takimi jak pedofilia, uważa za nieuczciwe. Tym niemniej dziękuję mu, że zechciał zmierzyć się z jego książką i wiarą, by w ten sposób nawiązać dialog.
Pier Giorgio Odifreddi udostępnił papieski list dziennikowi La Repubblica, który opublikował go jedynie we fragmentach. Integralną wersję tekstu Benedykta XVI włoski matematyk zamierza zamieścić w nowym wydaniu swej książki.
Pakistańscy chrześcijanie wciąż są pogrążeni w żałobie po niedzielnym zamachu na anglikański kościół w Peszawarze. Zginęły, przypomnijmy, 82 osoby, w tym 34 kobiety i 7 dzieci. W całym kraju wierni gromadzą się na modlitewnych czuwaniach. Niektórzy, zwłaszcza w większych miastach, wychodzą też na ulice, by domagać się od rządu skutecznej ochrony. Nie ukrywają zdziwienia milczeniem wspólnoty międzynarodowej, która z nielicznymi wyjątkami nie zareagowała na zamach, przyzwalając tym samym na kolejne pogromy.
Przewodniczący pakistańskiego przymierza mniejszości, katolik Paul Bhatti, liczy na to, że rząd wreszcie się opamięta i zapewni chrześcijanom rzeczywistą ochronę.
Jest to w istocie najboleśniejszy i najbrutalniejszy zamach na chrześcijan w historii Pakistanu. Udałem się osobiście do Peszawaru. Widziałem ofiary i widziałem rannych. Czegoś takiego nie da się niczym uzasadnić. Rząd musi wreszcie zrozumieć, że nie może już dłużej zwlekać. Był to atak terrorystyczny i okazało się, że państwo nie jest w stanie chronić swych obywateli. Bardzo nas to niepokoi, bo to oznacza, że w tym społeczeństwie nie mamy zapewnionego bezpieczeństwa. Ten Kościół Wszystkich Świętych był w tak zwanej czerwonej strefie, czyli należał do najbardziej zagrożonych obiektów. Jeśli nawet temu kościołowi nie udało się zapewnić bezpieczeństwa, to oznacza to, że zagrożenia władze nie traktują poważnie. Rząd nie jest w stanie chronić swych obywateli.
Syryjska cerkiew grecko-prawosławna apeluje o ocalenie kościelnego sierocińca w chrześcijańskim do niedawna miasteczku Malula. Sierociniec prowadzą prawosławne mniszki. Znajduje się on w klasztorze między wzgórzem obsadzonym przez rebeliantów, a miastem kontrolowanym przez siły rządowe. Ponad klasztorem trwa wymiana ognia, co uniemożliwia dostawę zaopatrzenia. W wyniku walk uszkodzony też został generator prądu, co pozbawiło sierociniec wody. W klasztorze przebywa 40 osób, mniszki i dzieci. Grecko-prawosławny patriarchat Antiochii wzywa w związku z tym do natychmiastowego zaprzestania walk.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wystawy, koncerty, pokazy filmowe, a przede wszystkim debaty z ludźmi o różnych poglądach. Tak w zarysie przedstawia się program Dziedzińca Dialogu, który odbędzie się w Warszawie. Osią wydarzenia będą trzy debaty 11 i 12 października, powiedział kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
To wydarzenie będzie się odbywało generalnie rzecz biorąc w trzech płaszczyznach debaty wierzących z niewierzącymi, szukającymi, stawiającymi pytania w dziedzinie najpierw styku wiara i nauka, potem będzie debata na płaszczyźnie kultury i wreszcie będzie trzecia debata na płaszczyźnie życia społecznego, ale także życia politycznego.
Wśród uczestników debat będą kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, ksiądz profesor Michał Heller, ale również aktor Andrzej Seweryn czy profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. Polskie organizacje obrońców życia zrzeszone w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia skierowały apel do posłów na Sejm, w którym popierają nowelizację ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Zmiana prawa ma zapewnić ochronę dzieciom chorym i upośledzonym. W apelu podkreślono, że podstawową wartością, na której opiera się nasza cywilizacja, jest poszanowanie życia. Dotyczy to szczególnie tych, którzy wymagają pomocy oraz wsparcia, również dzieci, które są prenatalnie chore czy niepełnosprawne. Obrońcy życia wyrażają nadzieję, że posłowie będą kierować się wartościami najwyższymi naszej cywilizacji, które zobowiązują do pełnej ochrony każdego ludzkiego życia i jego zdrowia. W tym tygodniu Sejm ma zająć się obywatelskim projektem w tej sprawie, pod którym podpisało się ponad 400 tysięcy osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.